Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Witam dr Józef Orzeł, współzałożyciel, a także prezes klubu Ronina. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina. Dzień dobry Państwu.
No dobrze, więc zacznijmy od paktu, z którego Polska została wykluczona. Gdybyś mógł w kilku słowach powiedzieć, o co w ogóle w tym chodzi.
Jest tak, że coraz bardziej widać, że Ukraina ma plan na swoją rolę w przyszłości w Europie i to niekoniecznie musi być członkostwo w Unii czy w NATO, ale bardzo bliska relacja, na przykład jakiś partner stowarzyszony. W przypadku Unii to z wszechmiar korzystne. I ja nawet myśląc o Polsce, to chętnie bym wrócił do takiego statusu, bo on gwarantuje dostęp do wspólnego rynku, a nie jest obciążony tymi wszystkimi obowiązkami, regulacjami w miarę kretyńskimi, ideologicznymi, jak migracja, gender, klimat, centralizacja i tak dalej. Ukraina, wykorzystując to, że potrafili zbudować naprawdę potężny przemysł zbrojeniowy i prywatny, i państwowy, ten innowacyjny jest bardziej ten prywatny, to za plecami Polski, bo przecież przed chwilą skończył się szczyt NATO w Ankarze, gdzie w ogóle o tym mowy nie było, nagle się okazuje w Paryżu, gdzie jest szczyt tak zwanej państw, to się nazywa koalicja chętnych do pomocy Ukrainie, gdzie był Tusk. Nagle się okazuje, że tam powołuje się koalicję 9 państw europejskich, najważniejszych, wszystkich najważniejszych, w tym Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, ale i 3 kraje skandynawskie, Szwecja, Norwegia, Dania, nie ma tam Finlandii, nie wiem dlaczego, powołują razem z Ukrainą, razem 10 państw, koalicję na rzecz budowy rakiet antybalistycznych, czyli to, czego brakuje i Ukrainie. Ona się dobrze broni przed rosyjskimi dronami, przed rakietami manewrującymi, ale przed rakietami balistycznymi, które z bardzo wysoka i z ogromną prędkością spadają. Nie ma sprzętu. Najbardziej do tego nadają się patrioty. A właśnie Trump obiecał w tej Ankarze, ni stąd, ni zowąd, Ukrainie, że dostanie licencję na produkcję rakiet PAC-3, czyli tych patriotów najnowocześniejszych. Równocześnie przedtem Trump obiecał, albo trwały rozmowy, żeby taką licencję dać Niemcom, którzy mają licencję na produkcję rakiet patriotów poprzedniej generacji PAC-2, ale trwają też rozmowy i niby obiecanki, że Polska dostanie taką licencję. I oto właśnie się dowiadujemy wczoraj, że te 9 państw utworzyło koalicję z Ukrainą na rzecz produkowania rakiet antybalistycznych, czyli może patriotów, a może innych, nad którymi Europa będzie pracować. Tam też jest Wielka Brytania, która ma swoje rakiety, gorsze od patriotów, ale jakieś tam ma. I Francja też posiada takie. I nie ma tam Polski, która ma nieskończoną budowę tarczy powietrznej i właśnie nie mamy tych patriotów, stoimy w kolejce, a jeszcze w Ameryce u producenta, a oddaliśmy kilka rakiet, tam dużo ich nie mieliśmy, tych PAC-3 Ukraińcom w kwietniu chyba za darmo. I Ukraina nas wykluczyła z tej koalicji, w której powinniśmy być elementem centralnym, jako jeden z tych trzech krajów, którym Ameryka tą licencję obiecała, a po drugie, bo jesteśmy krajem, który zawiera w sobie ten najważniejszy kanał logistyczny pomocy Ukrainie, transportu na Ukrainę i z Ukrainy wszystkiego, co się da. Więc to jest nie tylko gest wrogi Ukrainy wobec Polski, wrogi także Niemiec jako tego tam lidera tej Unii Europejskiej czy NATO i zgodziły się na to, żeby nie było tam Polski, te wszystkie kraje. Pytanie, czy Polska w ogóle była zaproszona, czy aspirowała do tego, czy chciała tam w środku być, czy nie, bo Tusk był na miejscu.
I to się pytanie tym... To pytanie tak naprawdę do rządu. Może powinniśmy takie
oczywiście
zapytanie wysłać. Ja to dzisiaj
co
ja to
oni
dzisiaj
zrobili
zrobię
w tej sprawie? Tak. Tak. Czy w ogóle zaraz nam powiedzą, że nie muszą, bo dostaniemy tą licencję od Amerykanów i sami sobie to rozwiniemy, guzik, prawda? W dodatku od otrzymania licencji, rozpoczęcie produkcji, no to to jest co najmniej pół roku, jeśli wszystkie umowy prawne, formalne, finansowe jakoś się dobrze zakończą. W Kanadzie Ameryka wyraźnie rozgrywa wszystkie nasze kraje, obiecując każdemu tam Niemcom, w Polsce, w Ukrainie te licencje, a Ukraina z Niemcami rozgrywają nas. Jeżeli jeszcze do tego dodać możliwość, że Ukraina zaproponuje gwarancję bezpieczeństwa Bałtom, być może wspólnie z Niemcami, a może i z Holandią, to wtedy się okaże, że jesteśmy wykluczeni także z Paktu Bezpieczeństwa Wschodniej Flanki NATO. To ma...
I co wtedy możemy zrobić? Jeżeli przyjmiemy jednak, no niestety, ten gorszy scenariusz, czyli że to już się dzieje i Polska, nie wiem, chciała być w tym pakcie, ale została wykluczona, to co możemy zrobić?
No, to jest, Jaśmina, świetne pytanie, a odpowiedź będzie równie dobra. Musimy zmienić ten rząd przede wszystkim, bo on nie działa w interesie polskim i nie działa w interesie polskiego bezpieczeństwa. On liczy na to, że Niemcy nam zapewnią bezpieczeństwo, a Niemcy nam zapewnią z całą pewnością sojusz z Rosją i sojusz z Ukrainą. I to nie będą gesty przyjazne ani strategia przyjazna dla Polski. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, no możemy, powinniśmy się spodziewać, że prezydent zabierze głos w tej sprawie. Ja już raz go namawiałem publicznie do wygłoszenia orędzia właśnie w sprawie bezpieczeństwa. I nie jestem pewien, czy prezydent to będzie chętny zrobić, ale wydaje się, że nie mamy innego lidera polskiego, który by działał i to jeszcze pełniącego funkcję państwową, który by działał w interesie polskiego bezpieczeństwa.
Chyba że udałoby się faktycznie zawiązać, bo znowu ostatnio wrócił temat tego paktu senackiego i dogadać się na przykład z marszałkiem Krzysztofem Bosakiem i stworzyć taką silniejszą grupę, no bo też sam Pałac Prezydencki, powiedzmy, jeżeli chodzi o te kwestie, nie wiem, relacji gospodarczych czy polityki zagranicznej, no nie ma aż tak wielkich kompetencji.
To prawda i od czegoś trzeba zacząć, więc gdyby prezydentowi udało się skojarzyć PiS i Konfederację Krzysztofa Bosaka, to byłby dobry pierwszy krok, aczkolwiek trzeba pamiętać, że według sondaży, i to nie tych dzisiaj, tylko już od 2-3 lat, to sam PiS z samym Bosakiem w Senacie nie wygra. Nie będzie miał większości. Potrzebna jest Konfederacja Mentzena i potrzebna jest przynajmniej elektorat Konfederacji Grzegorza Brauna. I jeśli by zacząć, gdyby prezydent patronował albo przewodził takim rozmowom PiSu i Krzysztofa Bosaka, to ja bym bardzo przestrzegał przed tym, żeby się nie okazało, że to koniec takiej koalicji. Bez Mensena i bez Brauna, przynajmniej bez ich elektoratów, nie uda się mieć większości w Senacie. A jeśli nie uda się prawicy porozumieć w sprawie paktu senackiego, to jakby jest jasne, że nie porozumie się przed wyborami w sprawie rządu prawicy. A myślenie o tym, że porozumiemy się po wyborach, jak okaże się, że PiS jest liderem na prawicy i przymusi tamte partie do koalicji, to radziłbym uważać, bo może się okazać, że nic z tego nie będzie i będzie tak jak w poprzednich wyborach. PiS zajmie pierwsze miejsce w wyborach parlamentarnych, ale koalicji nie będzie miał z kim związać. To się musi skończyć, ta wrogość pomiędzy PiS-em, Amundsenem i Braunem, i jeśli PiS chce rządzić, czy współrządzić, i przynajmniej ze strony PiS-u musi nastąpić przerwa, bo za Amundsena nie ręczę, on być może ma inne plany i na przykład elementem tego planu jest atakowanie dalej PiS-u i Kaczyńskiego. To bym zwrócił uwagę, że Grzegorz Braun jest dużo bardziej w tej sprawie ostrożny i spokojniejszy, a Mensena jakby ktoś nakręcał.
No i tak, jest jeszcze Konfederacja, no, jakby marszałka Krzysztofa Bosaka, teraz też pani europoseł Ewa Zajączkowska buduje takie swoje zaplecze, więc tam faktycznie dużo jest tych, można powiedzieć, odłamów, pomysłów na to, jak ta polityka ma wyglądać, ale rozumiem, że koniec końców, jeżeli się nie dogadają, to możliwe, że wszyscy będą wielkimi przegranymi.
No, najpierw trzeba zacząć rozmawiać, a jeżeli to jest bardzo trudne, to trzeba mieć patrona, czy takiego przewodnika po tych rozmowach, i wydawało się, że pan prezydent jest najlepszy w takiej roli, czy mógłby być najlepszy. Co więcej, słyszałem, ale nie wiem, czy to jest informacja prawdziwa, że prezydent z Jarosławem Kaczyńskim uzgodnili, że to prezydent zacznie delikatne rozmowy w sprawie paktu senackiego. To byłoby bardzo dobrze, jeśli to prawda.
To prawda. To teraz jeszcze zaraz wrócimy do twoich tematów, ale ja też dzisiaj byłam pod Ministerstwem Rolnictwa. Tam odbył się, no tak naprawdę trochę taki, można powiedzieć, niezorganizowany, bo trochę tam było chaosu, a może spontaniczny, to będzie lepsze słowo, spontaniczny protest. Organizatorem było środowisko NSZZ Solidarność Rolnicza, ale tutaj też dużo się dzieje, bo można powiedzieć, że oprócz tych dramatycznych cen, jeżeli chodzi o skupy za tonę zboża, dotyczących, nie wiem, kilograma ziemniaków, to nawet 20 groszy, to mamy jeszcze dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, duży kryzys w puławach azoty, czyli kwestia nawozów i tego, jak one dużo kosztują rolników. Te dopłaty w ogóle tego nie kompensują. I druga sprawa, czyli naciski z Parlamentu Europejskiego, i tutaj kieruję teraz pytanie do ciebie, bo na razie rząd mówi, że Polska jakby nie wycofa się w kwestiach embarga na część jakby produktów z Ukrainy, w tym zboża, a pamiętamy, jak duży to był problem dla naszych rolników, ale są bardzo mocne naciski z Komisji Europejskiej, więc też jest to niepewne. I trochę w kontekście też gospodarczym i ewentualnej właśnie tego otwarcia rynków europejskich na produkty z Ukrainy, jakie to może mieć dla Polski konsekwencje i co my możemy w tym kierunku zrobić, żeby ten scenariusz się nie ziścił?
No, myślę, że te prognozy są dość fatalne, bo po pierwsze, ten eksport z Ukrainy, szczególnie nielegalny, który miał przejeżdżać przez nas kraj, a naprawdę sprytni i chytrzy przedsiębiorcy sprzedawali to zboże, bez żadnych standardów zresztą, na krajowym rynku i robili dużą kasę i będą chcieli robić to dalej, z poparciem Komisji Europejskiej, która mówi, że no przecież daliśmy Ukrainie dostęp do wspólnego rynku, to ona może sprzedawać komu chce i bez żadnych opłat, ceł, podatków i tak dalej. Po drugie, rok jest piękny i będą duże plony, co u nas zawsze jest nieszczęściem, bo my mamy zawsze dwie katastrofy, albo nieurodzaju, albo nadmiernego urodzaju. I właśnie to drugie się szykuje, co widać po bardzo niskich, no katastrofalnych cenach skupu. I jak zwykle pośrednicy przejmują całą tę kasę, bo ceny w sklepach czy warzywniakach wcale nie są niskie. I zazwyczaj jest tak, że są naciski na rząd, w sprawie PiSu to było łatwiejsze, z tym rządem jest bardzo trudne, żeby rząd stosował dopłaty do cen skupu takie, które zapewniają jakąkolwiek opłacalność, bo to w tej chwili raczej przynoszą wyłącznie straty, próby sprzedaży. Druga rzecz to są te nawozy. I to jest historia naprawdę chyba 20-letnia, kiedy Unia szykowała przepisy w sprawie nawozów, w sprawie, jeżeli ja dobrze pamiętam, poziomu kobaltu w tych nawozach. I tak się składało, że w tych nawozach jest masa różnych metali szkodliwych i innych takich rzeczy. A w polskich poziom kobaltu akurat jest bardzo wysoki. Jak importowaliśmy go, znaczy kupiliśmy kopalnię w Afryce, to tam też był bardzo wysoki poziom kobaltu. A na przykład w tych nawozach rosyjskich poziom kobaltu jest bardzo niski i te rosyjskie spełniają standardy unijne. Negocjacje w sprawie tego paktu trwały 20 lat i Polska kompletnie nic nie zrobiła w tej sprawie, więc w tej chwili przy tych standardach azoty mają podwójny problem. One muszą jakoś ten poziom kobaltu zmniejszać, mieszając to z innymi, czyli importowanymi nawozami, za które trzeba płacić. Ale drugie też, gaz bardzo zdrożał po wywołaniu wojny z Iranem przez USA i Izrael. I te ceny w azotach wychodzą takie, że chłopom się nie opłaca kompletnie stosować tych nawozów, a bez nich plony będą, czy są dużo niższe. Więc tak naprawdę mamy kryzys rolniczy w pełni i rząd, który udaje, że go to, albo naprawdę mało go to obchodzi, a na pewno nie chce nic zrobić, będzie się zasłaniał, że kasy nie ma. Więc myślę, że solidarność ta zwykła powinna wesprzeć solidarność rolniczą, ale też i cała prawica powinna rolników wesprzeć, ale nie robi tego.
No właśnie, bo faktycznie dzisiaj przedstawiciele rządu nie wyszli do protestujących, przynajmniej do tego momentu, kiedy ja tam byłam, a trochę
może
czasu,
ciebie
czasu
się
tam
bali.
Spędziłam. Nie sądzę. Myślę, że po prostu oni się boją tej konfrontacji, no bo to wszystko, o czym ty powiedziałeś, te nawozy, faktycznie to jest tak, że rolnik jest stratny 500 zł teraz na hektarze, a te dopłaty mogą wynieść około 60 zł, czyli jak to wszystko, gdziekolwiek nie spojrzymy, tam to się nie spina finansowo po prostu te kwoty
i
tutaj
dawno.
Nie ma z czym dyskutować, nie da rady tego wybronić, więc na pewno to nie jest komfortowa sytuacja dla rządzących, dlatego też nie chcą rozmawiać. To tutaj tak jest. Mamy ostatnie 8 minut rozmowy, więc powiedz proszę, jaki temat ty, i tak naprawdę to oddam tobie głos.
A to trudne, wiesz, w taką piękną pogodę męczyć ludzi kłopotami, to nieładnie. Przypomnę sobie, była taka bardzo ciekawa rozmowa, w której było kilka osób, ale między innymi brał udział Paweł Musiałek, szef klubu Jagiellońskiego i Jacek Żakowski, no, propagandysta rządowy i wyborczy. I co było ciekawe, panowie różnili się kulturalnie i delikatnie w dwóch sprawach. Pierwsza dotyczyła Ukrainy i tego, że Ukraina idzie w ideologię nacjonalistyczną wspierania UPA i OUN i Żakowski powiedział coś, co wydawałoby się, że u nas nawet w normach sikorsko-tuskowych się nie mieści. Mianowicie, co robić? Nie reagować w ogóle. Zostawić ich z tym, niech robią co chcą, a walką z nacjonalizmem banderowskim, według Żakowskiego, zajmiemy się, jak wojna się skończy. Jak wojna się skończy, to Ukraina będzie w lepszej sytuacji niż jest teraz, nie będzie potrzebowała tak dużej pomocy ze strony na przykład Unii, Zachodu, Ameryki, i będzie jeszcze twardsza w sprawach ideologicznych, bo nie będzie pod taką presją. Więc ta rada Żakowskiego nie tylko, że jest wstrząsająca, ale pokazuje prawdziwe intencje tej formacji rządowej i tych ideologów, którzy ją wspierają, i tych mediów, które ją wspierają. Nie walczymy o swój interes. Nie tylko nie walczymy o swój interes historyczny, ale nie walczymy o swój interes aktualny w tej chwili, bo przecież tak naprawdę ta kwestia OUN, rzezi wołyńskiej i tak dalej, to nie jest przede wszystkim kwestia historyczna, to także jest w zamyśle Ukraińców narzędzie walki z polską opozycją w Europie. To znaczy, że to, co mówi Żakowski, sprowadza się do tego, żeby Polska nie walczyła o swoje miejsce w Europie na przykład. To...
Ale myślę, tutaj ja wtrącę, tylko jeśli pozwolisz, że akurat w tym przypadku rząd bardzo dużo straci, jeżeli chodzi o taką popularność, opinię w społeczeństwie, bo społeczeństwo bardzo chce o tę sprawę walczyć i to czuć. Tak. I ogólnie już takie, prawda, zmęczenie, nawet trochę... Taką nerwowość w tym wszystkim, że to
tak, dlatego,
za dużo bierność jest.
Dlatego tak mnie też zadziwiła ta wypowiedź Żakowskiego, bo on naprawdę tej koalicji rządzącej proponuje, żeby straciła te 10 punktów procentowych co najmniej z poparcia, bo tak właśnie będzie, jak mówisz. Ludzie wiedzą, gdzie jest sprawiedliwość i ta historia dla ludzi jest żyjąca, doskwiera bardzo, żeby nie powiedzieć, że bardzo boli, co było widać 11 lipca w dniu w rocznicy rzezi wołyńskiej, z tego, jak dużo ludzi brało udział w tych marszach, manifestacjach upamiętających tę rocznicę i jak to dla ludzi było żywe. Więc dlatego ten Żakowski mnie tak zadziwił, że on po prostu proponuje klęskę tej koalicji. To jest jedno. Ale był drugi temat. Mamy jeszcze 4 minuty. Drugim tematem była afera szpitalna i ten szpital południowy. Otóż Żakowski powiedział, że to jest normalka. Że nie należy tym specjalnie się przejmować. Ja go musiał zapytał, ale co zrobić, żeby sytuację poprawić? To Żakowski powiedział, jak to co? No, wnieść do premiera, żeby się tym zajął. Bo to nie jest sprawa dla komisji sejmowych, dla komisji społecznych. Taką komisję proponuje PiS. Niech społeczeństwo tu się, mówiąc kulturalnie, nie wtrąca, ale inny wyraz mi tu przychodzi na myśl. Oddajmy to rządowi, czyli rząd, który tę aferę, no może nie skonstruował, ale odpowiada za nią, tak, i nic nie zrobił, a przecież wiedział o niej. I to nie jest afera szpitala południowego, to jest afera całej służby zdrowia, bo to się wolno okazuje, że to wszędzie tak jest. I to znaczy, rząd, który odpowiada za to, ma się tym zająć, czyli rząd ma schować to pod dywan. I tak by się działo, gdyby nie presja społeczna. Co jest wspólne w tych obu wypowiedziach Żakowskiego? że on próbuje Polakom powiedzieć, żeby się przestali wtrącać do polityki, siedzieli w domu albo w pracy i się zajmowali sobą, a zostawili tej koalicji rządowej politykę. No to jest najgorsza rzecz, jaka może być, a ja mam ciągle nadzieję, że Polacy tacy naiwni nie są i jak mnie ktoś pyta, co Polacy powinni zrobić, no to przede wszystkim obalić ten rząd i wybrać
sobie... Jest pomysł ten referendalny? No. Tak, jest ta inicjatywa tak dla obywateli, pomysł referendum, no zobaczymy, z jakim skutkiem ten pomysł będzie
przeprowadzony. Że tu jest jeden problem. Oczywiście Trzaskowski jest, wydaje się, najgorszym prezydentem Warszawy, ale jak go warszawiacy odwołają, to się okaże, że wybiorą sobie następnego z Koalicji Obywatelskiej jeszcze gorszego. Także Trzaskowski to może się okazać wcale nie najgorszy, bo tam z całą pewnością tłum czeka, żeby się dorwać. Problem polega na tym, że w Polsce najważniejszą kwestią jest teraz kontrola społeczna polityków. To znaczy to, żeby Polacy zaczęli pilnować, słuchać i pilnować tego, co mówią i robią politycy. Żeby zaczęli wybierać już teraz, nie w kampanii wyborczej, tylko wybierać sobie tych polityków, którzy mówią sensownie i którzy jakoś tam gwarantują, że to, co mówią,
zrobią. Którzy nie tylko
mówią,
ale zrobią. Też coś robią. Dokładnie.
Dokładnie. Czyli trzeba nie tylko zadawać im pytania dotyczące tego, jaką politykę będą prowadzili, kiedy będą rządzić, ale jeszcze co zrobią konkretnie, z kim to zrobią i ich odpytywać cały czas i mówić, że nie będziemy głosowali na tych, którzy tego
tak
nie
jest.
Zrobią. No, to nawet wymyśliłem, że moi koledzy wymyślą zestaw takich pytań, które ludzie mogą zadawać politykom prawicy.
To o tym porozmawiamy może szerzej w przyszłym tygodniu, bo to temat, który będzie cały czas aktualny. Doktor Józef Orzeł, prezes i współzałożyciel klubu Ronina, a także współgospodarz naszych cotygodniowych rozmów. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję ci, współgospodyni, i dziękuję państwu.
Dziękujemy państwu, do usłyszenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.